Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Adam.
A ja jestem Maciek.
I dzisiaj podsumujemy dla Was najważniejsze wydarzenia z tego tygodnia w branży gier wideo. A działo się całkiem sporo, dlatego wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem wydarzenia i zaczniemy od tego, co wydarzyło się dla nas wczoraj, dla Was jak oglądacie, czy też słuchacie, to może już zamierzchła przeszłość. Dla nas wczoraj, czyli pokaz Sony, State of Play, 17 gier, 40 minut, no i Sony pokazuje, co ma, jakie karty ma w talii.
No i pierwszą tą kartą jest Stellar Blade, czyli bardzo odważna gra z przegiętymi animacjami, z absurdalną estetyką, bo powiedzmy sobie, że jest to bardzo odważna estetyka, ale jeszcze ludzie wskazują i myślę, że jest to dobry trop, taki duchowy spadkobierca Nier Automaty, tylko w o wiele bardziej, powiedzmy, przeseksualizowany sposób ukazane. Wygląda to spoko. Animacja, walka, super. Jeżeli ktoś lubi trochę Bayonetta, trochę była jakieś taka gra Asura's Wrath. Nie wiem, czy kojarzysz, bardzo dawno tak. Tam, i tam były też takie przegięte absolutnie animacje. Tylko tutaj masz jeszcze nacisk trochę na fabułę, bo rzeczywiście tej fabuły jest tam sporo. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. No, dla mnie to nie jest mój tytuł. Słuchaj, ja już mam trochę za dużo. Ja nie umiem się cieszyć wirtualną golizną. Czuję się odrobinę skrępowany, ale hej, jest wśród nas dużo 12-latków, również tych trochę dorosłych, więc okej, no.
A ja właśnie mam tak, że zupełnie na to nie patrzę. To znaczy, Nier Automata to była gra, która kiedyś wzięła mnie zupełnie z zaskoczenia. Strasznie mi się podobała. Pozostaje w absolutnej topce gier, jeżeli chodzi o moją prywatną, osobistą topkę najlepszych gier, bo miała w sobie coś absolutnie zaskakującego. Miała niesamowicie pomyślany taki schemat przechodzenia jej parę razy, bo za każdym razem z innej perspektywy czasem się zmieniał gameplay. Miała te jakieś takie filozoficzne refleksje i była dziwna w takim japońskim stylu. Trochę przeseksualizowana, ale zupełnie to był taki element, który mi nie przeszkadzał w odbiorze reszty, która mi się podobała. I tu mam nadzieję, będzie podobnie, bo rzeczywiście jest podobnie. To znaczy i muzyka mi się kojarzyła z Nirem i takie sci-fi post-apo i nawet na koniec się pojawił taki napis na ekranie Reclaim Earth for Humankind, który też się bardzo kojarzy, bo humankind to takie słowo, które się odmieniane było przez 10 stronę w Nierze Automacie i w różnych tam właśnie sloganach i hasłach. Więc mi się to bardzo podoba. Generalnie gra wychodzi bardzo niedługo, bo 26 kwietnia, więc super. Wygląda niesamowicie. Technologicznie to jest absolutnie jakieś mistrzostwo. Te właśnie ten poziom tych animacji to jest wow. Jakby to, co nasza postać robi na ekranie, jak wyglądają bossowie, jak wyglądają starcia, ile tam jest, nie wiem, cząsteczek, jakichś wybuchów, drobnych animacji i tak dalej. Super, absolutnie fantastycznie to wygląda. Ja jestem kupiony, no mimo tego, powiedzmy, 12-latkowego vibe'u trochę takiego charakterystycznego dla japońskich gier, chociaż to akurat nie jest japońska gra, bo to jest gra z Korei Południowej.
Ja też spróbuję, bo trudno, żeby tego nie spróbować. Jest to jedna z ciekawszych i nagle ujawnionych tytułów, który w ogóle pojawił się znikąd, więc super.
Tak, i ogólnie rzecz biorąc pokazano 17 gier, tak jak mówiliśmy, nie będziemy każdej z nich omawiać, no bo to bez sensu, zwłaszcza, że wiele z nich to są po prostu stare gry, które na przykład dostały tak naprawdę informacje o tym, że trafią na PlayStation 5, albo kiedy trafią na PlayStation 5 i wśród takich gier jest na przykład Dave the Diver, które trafi na PlayStation 5 i to już w kwietniu i otrzyma dodatkowe DLC, które się będzie nazywało Godzilla, tak? Albo na przykład V-Rising, czyli taki nietypowy survival, bo z perspektywy izometrycznej, czy z góry się patrzy, to jest taki survival z wampirami, no ale on też dostaliśmy informację, że pojawi się na PlayStation 5. Więc przejdźmy może od razu do dużej takiej gry, którą pokazano, bardzo w sumie polskiej, chociaż w swoich korzeniach nie polskiej, czyli do Silent Hilla.
I co myślisz o tym trailerze?
No w ogóle były dwa Silent Hille na tym całym pokazie.
To jest też ciekawe, może omówmy na początku ten pierwszy, bo on jest bardzo króciutki. On już jest dostępny, czyli Silent Hill Short Message.
I jest to prawdziwe short message, czyli krótka wiadomość.
Ale nie wiem, czy pamiętacie kiedyś taką grę PT, wydaną przez Konami i Kojima był tam dyrektorem.
Tak.
I ta gra zniknęła z serwerów PSN-u, już nie można jej kupić, bo wówczas stwierdzono, że nie chcą dalej jakby kontynuować marki Silent Hill.
A tam też by był chyba już moment powoli końcowy przygody Kojimy też, więc jakby...
Tak, aczkolwiek decyzja o ściągnięciu tego dema trochę technologicznego z serwerów jest do dzisiaj, jest no, cokolwiek dziwne, bo to demo wywołało dużo jakby zachwytów i ochów, i achów. I teraz wracamy do tej koncepcji gry, po prostu. Mamy taką korytarzówkę, w której goni nas jakaś straszna istota, czyli de facto to, co mieliśmy w PT, tak? Jakby tam na tym to polegało.
No tak, tak.
Trochę to smutne, że Konami uczy się na błędach, ale bardzo długo im to zajmuje. No ale hej, macie swojego Silent Hilla, możecie ściągnąć i ocenić.
Ocenić możecie też remake Silent Hilla 2, bo wreszcie dostaliśmy fragmenty gameplayu, które były mocno pocięte i dosyć krótkie, bo to chyba jest łącznie z 1,5 minuty całości, że tak powiem. No ale mogliśmy wreszcie zobaczyć, jak ten Silent Hill będzie się prezentował. I no, takie oceny, powiedziałbym, raczej mieszane zebrała na razie ta prezentacja.
No ale w sumie nie wiem, czego się spodziewali gracze, no bo to jest Bloober Team. Oni robią okej gry, fajne, ale to nie są nigdy technologiczne dzieła sztuki. Medium było, mi się podobało osobiście do połowy mniej więcej gry. Technologicznie to było ciekawe, no bo nie da się tego jakby im odjąć, ale jakby sama jakość tej grafiki to też nie była pierwsza liga, może druga, aspirująca do pierwszej, ale to nie było jakieś niesamowite, wiesz, osiągnięcie. Tutaj wygląda to podobnie, no niczego więcej się, prawdę mówiąc, nie spodziewałem. Ja myślę, że jeżeli oddadzą klimat, i to jest najważniejsze, jeżeli oddadzą klimat tego oryginału, to będzie już super, będzie dobrze.
Ja myślę, że po prostu dużo osób patrzyło na ten remake przez pryzmat remake'ów, które wychodzą z jakby... Ja myślę, że po prostu dużo osób patrzyło na ten remake przez perspektywę remake'ów Resident Evil. I tamte remake'i to są w pewnym sensie nowe gry, albo rzeczywiście zupełnie nowe gry, jak w przypadku dwójki, ale też wyglądają bardzo wysokobudżetowo, nie? I tutaj jakby ta różnica rzuca się w oczy. Zresztą nawet dwa komentarze mi się rzuciły w oczy z naszego forum, więc pozwolę sobie je zacytować, bo moim zdaniem są całkiem ciekawe. Guzys pisze tak. Robi wrażenie zrobionego na szybko. Kiepsko to widzę. Po tym, co pokazał Capcom z remasterami Resident Evil, Silent Hill w takiej formie to lekki śmiech na sali. Chyba, że biedota w oprawie graficznej ma w jakiś sposób składać hołd oryginalnej grze. No tak złośliwy komentarz trochę.
Zdecydowanie. Taki w stylu naszego forum. Pozdrawiamy, tak. Guzys. Pozdrawiamy.
Ale z kolei Roy Premium pisze tak. To mi się bardzo spodobał ten komentarz. Znaczy jest w sumie taki przykry, śmieszny. Śmieszny, przykry, smutny. Wygląda jak mój Ray. Niby nie jest brzydko, niby wszystko ma na swoim miejscu, ale ładnym to trudno nazwać. Jest dość topornie.
Łączymy się w bólu, Roy, ale ja mam ten sam problem, spoko.
Tak, łączymy się w bólu. Ale tak, jakby chodziło nam o to, żeby pokazać, że jakby odbiór jest raczej taki mieszany. Myślę, że tutaj sporo właśnie tak wspomniany Resident już chyba trzeci czy czwarty raz po prostu bardzo utrudnia remasterowanie tego typu gier, czy w zasadzie ich remake'owanie, nie? Bo są bardzo wysoko zawieszone jest poprzeczka dla twórców. No i tutaj zobaczymy, jak Bloober, tak jak mówisz, jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Bo to, że coś wygląda niekoniecznie powalająco, nie znaczy, że gameplay nie będzie fajny albo płynny, albo że klimat nie będzie znakomity, nie? No bo to dalej może tą grę po prostu pociągnąć i obronić. Za co trzymamy kciuki oczywiście.
Następną ciekawą grą był Judas, nie mylić z Judas Priest, czyli gra, następna gra Kena Levina, znanego twórcy z Bioshocku, skądinąd jednego z najtrudniej ponoć człowieka, z którym bardzo trudno się współpracuje, ale wizjonera, świetnego twórcy gry. Wygląda to rzeczywiście, jakby trochę nawiązywało do Bioshocka, jednocześnie chciało od niego uciec. Wygląda interesująco i to jest tyle na razie, co możemy powiedzieć, bo tak naprawdę niewiele o tej grze wciąż wiadomo.
Tak, no jakby mam wrażenie, że ten gameplay był troszeczkę chaotyczny, bo tam najpierw było wprowadzenie takie dotyczące, powiedzmy, tego świata, czyli tak, czyli cutscenka, nazwijmy to tak umownie, a potem były fragmenty gameplayu, które pokazywały dużo, czasami nawet za dużo, więc wyglądało to Bioshockowo, ale tak trochę chaotycznie. Ciekawi mnie i myślę, że jednak zaletą Bioshocka 1 i 2 było to, oczywiście, że był design przeciwników, oczywiście, że był projekt lokacji, ale też te cisze, te momenty, kiedy idziesz, słyszysz odgłosy swoich kroków i zastanawiasz się, co na ciebie wyskoczy, taki tak. Jakby klimat mocny, ale budowany w takimi subtelnymi metodami. Ale rozumiem, trailer się rządzi takimi prawami, że trzeba pokazać dużo, żeby było efektowniej w ogóle, więc mieli te kilkanaście sekund, żeby pokazać gameplay, no to pokazali czy tam kilkadziesiąt może, ale pokazali ich po prostu taki miszmasz akcji bardziej. A czy to będzie tak dużo akcji w samej grze? No zobaczymy. Ale dużo akcji pokazano również w Rise of Ronin, czyli grze, która jest też jedną z kolejnych nadchodzących w tym półroczu gier, w ogóle fanom gier japońskich, zwanych japoniarzami, bardzo współczuję, bo po prostu nie wiem, skąd wy wyciągniecie kolejne godziny w trakcie swoich dób, czy się zwolnicie z pracy, czy weźmiecie urlopy, bo po prostu wychodzi jedna gra za drugą, tak? Like a Dragon, Tekken, zbliża się Rise of Ronin, co tam jeszcze wychodzi z tych rzeczy takich japońskich? No po prostu tona, właśnie ten Stellar Blade, tak? To też jest jakby w takim klimacie. Po prostu Final Fantasy oczywiście, więc po prostu jakieś zatrzęsienie, po prostu Japonia ratuje gaming przez tym pierwszym półroczu.
Często tak było w przeszłości, no, ale rzeczywiście teraz mamy jakieś nagromadzenie się. Rise of Ronin, jakbym miał porównać to do Assassina, to wolę tego nie robić, ponieważ źle na tym wychodzi gra, jakby, bo technologicznie to nie jest pierwsza liga, moim zdaniem. Jakby druga część prezentacji była lepiej wyglądała, ta pierwsza troszkę biedniej, te miasta są puste, ulice są puste, ale co robi na mnie duże wrażenie, to system walki. Wygląda na bardzo mięsiście, bardzo responsywnie, bardzo tak fajnie i angażująco. I eksploracja, która mi trochę przypomina Tenchu, czyli taką bardzo starą skradankę, gdzie się kierowało Shinobi, nie samurajem czy Roninem, ale rzeczywiście mi to trochę to przypomina, więc liczę, na pewno sprawdzę. Szkoda tylko, że graficznie nie jest to tak dobre na przykład jak Asasyny.
To fakt, ale powiem ci, że ja mam straszną ochotę zagrać w Rise of Ronin. To znaczy w ogóle, po pierwsze, super moment historyczny, bo to jest XIX wiek, Japonia. Japonia, która jest, nazwijmy to umownie, średniowieczna. Mówię umownie, bo średniowiecze to jest raczej kategoria dotycząca historii Europy. Przykładanie jej do historii Japonii jest troszkę bez sensu, ale okej, chodzi o to, że się zmienia drastycznie Japonia. Pojawiają się fabryki, pojawia się w związku z tym klasa robotnicza, robotnicy, starcia, walka, starcie interesu różnych grup społecznych. Upada szogunat. Pojawia się, czy zaczyna znowu rządzić cesarz tak naprawdę. Jest jakby, to jest okres buzowania w Japonii i to jest bardzo ciekawy okres. To nie jest to pierwsza gra, która się rozgrywa w tym właśnie okresie niedawnej przestrzeni czasowej, bo było też Like a Dragon Ishin, które było całkiem spoko, takim jakuzowym podejściem do tego tematu. Mnie to bardzo też ciekawi, bo obejrzałem niedawno absolutnie znakomity serial, czyli Niebieskooki Samuraj.
Ja również.
I Japonia, w tym momencie mam dużą zajawkę na Japonię. Mm-hmm. Serial jest absolutnie super i bardzo warto zobaczyć. Sceny niektóre po prostu urywają głowę, dialogi, postaci, po prostu wszystko jest doskonałe. To znaczy, wyszło, to się pojawiło nagle, zaskoczyło totalnie, ale zobaczcie sobie Niebieskiego Samuraja, jeśli jeszcze nie widzieliście albo nie widziałyście, bo jest to absolutnie znakomita animacja, ale też bardzo dojrzała. To znaczy, tam jest, to nie jest animacja dla dzieci, ani jakaś tam lżejsza forma, tylko bardzo dojrzała to w zasadzie historia. Ciężka też momentami do zniesienia, ale świetna. No właśnie, a co o Roninie piszecie wy? Odin85 pisze tak. Będzie wybór poziomu trudności, więc raczej się skuszę. Tym bardziej, że od Spidermana nie uruchamiałem konsoli. No, z tym poziomem trudności to ja mam dokładnie tak samo.
Tak.
To mnie cieszy, bo może pad się uratuje. Esiu z kolei pisze tak. Coś z tą grą nie jest tak. Fajne elementy mieszają się z dziwnymi, a grafika... No sorry. Ja wiem, że nie zawsze liczy się grafika, ale mamy 2024, a nie 2010 rok. Smutna minka.
No z tym 2010 przegiął, ale myślę, że tak. To są właśnie moje spostrzeżenia. To puste miasto, puste ulice.
A mnie się to akurat, mówię, jakoś mnie to kupiło, więc jakby tutaj ty stoisz z Esiu, a ja przeciwko Esiu, więc pozdrawiamy Esiu tak w ogóle.
Hej Esiu.
I to, co tylko mnie martwi w tej grze, to poziom trudności. To znaczy, jak widziałem te wszystkie bloki, niebloki, ataki, kontrataki, to po prostu, Boże, ale ja będę się wkurzał. Ale będę ciskał padem po prostu. I boję się, że nie skończę, bo myślę, że to może być taki, jakby ten poziom trudności, taki trochę soulsowy, który po prostu będzie dla mnie za dużym poziomem. Że w sensie, że gdzieś na którymś etapie po prostu się już wkurzę za bardzo i zrezygnuję, ale chciałbym zagrać. W sensie, kusi mnie ta gra bardzo.
No ale może skończysz następną grę, czyli w zasadzie nasz hit. Hit tego pokazu, to najbardziej dziwna gra w historii świata. Death Stranding 2. Gra, w której masz jednocześnie kota ze skrzydełkami stworzonego z czarnego śluzu, noworodka, który wypuszcza z buzi statek kosmiczny i gościa, który wygląda jak skrzyżowanie członka zespołu Kiss z Davidem Bowie, z gitarą, który prowadzi pojedynek z cyber ninjom, tylko takim dużym, mechowym.
i pojedynek jakby prowadzi grając solówkę na tej gitarze.
Tak. Jakby... Kiedyś mówiłem o tym na podcaście, że Kojima zawsze potrzebował swojego redaktora, który mu powie: hola, hola, koleś, może wytnijmy to. Ale nie, mówiąc serio, to jest tak, jak miałem przy pierwszym Death Stranding. Nie wiem, co obejrzałem i bardzo chcę w to zagrać.
Tak, na pewno to był taki problem, że gra bardzo bezpośrednio odnosiła się do wydarzeń z jedynki, do postaci z jedynki, zupełnie bez żadnej jakby wprowadzenia, więc zakładam, że jeżeli zupełnie nic nie zrozumieliście, to niekoniecznie źle, bo może na przykład nie pamiętacie jedynki albo nie graliście w jedynkę, bo rzeczywiście tam jakby motyw, czym jest Death Stranding w ogóle, czym jest to umieranie, powiedzmy, takie, cała ta koncepcja, którą tam sobie wymierania, to przecież ona jest przez całą grę tłumaczona kolejnymi cutscenkami, dowiadujemy się kolejnych rzeczy i tak dalej, a tu jakby postacie o tym rozmawiają zupełnie bez wprowadzenia, więc Kojima sobie na to mógł pozwolić, bo to jest Kojima, ale rzeczywiście, jeżeli nie rozumiecie, to niekoniecznie to jest tylko i wyłącznie Kojima, ale też dlatego, że po prostu on nie wprowadził was w to. Mnie się to strasznie podobało, w ogóle technologicznie wyglądało to absolutnie niesamowicie, co nie jest w sumie zaskakujące, bo Death Stranding, które wyszło przecież na PS4, wyglądało znakomicie. Miało absolutnie przepiękne pejzaże, te takie wzorowane na islandzkich. I tutaj nic nie wskazuje na to, że miało być, znaczy inaczej, będzie znacznie lepiej chyba, bo to gra wychodzi już na PS5, więc ta technologia pewnie mogła rozwinąć skrzydła, ale widać, że ludzie, którzy stoją za Kojimą, no i sam Kojima jako szef zespołu, no mają niesamowite umiejętności technologiczne. Że jak oni zrobili sobie ten silnik, bo przecież oni go napisali dla Death Stranding specjalnie, jak odchodząc z Konami, nie mogli korzystać z narzędzi Konami, tylko musieli zrobić własne. No i ten silnik daje radę. Jest absolutnie, absolutnie zajebiste to, co pokazali.
No dla mnie to jest chyba najładniej zapowiadająca się gra jak na razie. Przynajmniej tak, jak teraz sobie na szybko przypominam. Ale wiesz co, wydaje mi się, że co może się jeszcze zmienić w dwójce, bo jedynka na to cierpiała. Jeden z najczęstszych zarzutów, jakby za mało akcji, nie? Jakby ta akcja była jednak bardzo ograniczona. Tam się nie strzelało, znaczy mogłeś się strzelać, ale było tego bardzo mało. Tutaj jest, po pierwsze, mogli wziąć to pod uwagę, bo pewnie zdają sobie sprawę, że jest to jeden z głównych zarzutów, ale druga sprawa, tam jest taka scena, kiedy on wchodzi do swojej kajuty chyba na statku i widzi całą ścianę giwer, jakby rozmaitych modeli karabinów. Być może oznacza to, że jakby spróbują bardziej urozmaicić rozgrywkę, która być może nie będzie tylko zakładaniem kablówki.
Tak, ja akurat powiem ci tak, bo rzeczywiście walka była słabym elementem. Nawet nie tyle sama walka, co jej jakby powtarzalność przeciwników i taki jakby choćby to, że nawet przyjemnie się strzelało, tylko przeciwnicy byli nudni, co najwyżej niektórzy bossowie byli ciekawsi. Ale akurat powiem ci, że mnie się podobało to, że ta gra z potencjałem na bycie jakąś strzelanką nie jest, bo twórcy właśnie, Kojima nam coś innego zaserwował. Mnie się w tą grę bardzo ciekawie grało, jak nawet kiedyś napisałem taki tekst o tym, że lubię nudne gry, w tym sensie, że są takie gry, które mają powiedzmy elementy, które dużo osób określa jako nudzące właśnie, czyli na przykład dużo gdzieś chodzisz, nie wiem, jest taki wieczny zarzut względem Red Dead Redemption 2, że tam trzeba cały czas jeździć na tym koniu, w te i we w te, i że to trwa, i że te animacje tyle trwają, że twoja postać coś chowa do swojego prawda, tam torby, no to masz całą animację tego chowania. A mnie się właśnie to podoba. Mnie się to podoba i mi się to podobało w Death Stranding, mam nadzieję, że nie zniknie ten element. To, że ja mam gdzieś dojść i w międzyczasie zobaczę 3 piękne pejzaże i usłyszę świetnie dobraną muzykę i że to jest właśnie taki slow gaming, to mam nadzieję, że to nie zniknie. Fajnie, jakby walka była ciekawsza, przeciwnicy byli ciekawsi, gdyby to jakby poprawiono, ale żeby nie zniknął ten element takiego powolnego gamingu, który mi się strasznie w Death Stranding podobał. Powiem ci tak, zacytował mi jeszcze tutaj dwa komentarze naszych czytelników z forum właśnie o Death Stranding. Sorkfield19 pisze: nic nie zrozumiałem, czyli chyba dobrze. Dokładnie tak, jest to gra Kojimy. Wszystko się zgadza. A Damianek z kolei napisał w ten sposób: koleś z gitarą potwierdza, że gra będzie jeszcze bardziej porąbana i japońska niż poprzedniczka. I tu to się zgadzam, że ten element tego Jokera takiego, w ogóle granego przez Troya Bakera, tak. Znanego aktora, prawda, Joela i tak dalej, w sensie bardziej głosowego aktora, ale on, to było bardzo szalone, to było takie już bardzo japońskie. Rzeczywiście Death Stranding nie szło aż w kierunku takiego palpu japońskiego, takiego szaleństwa, powiedzmy.
Znaczy były takie motywy, ale jednak, no tak.
One chyba się nie aż tak bardzo mocno.
Tutaj masz, no tak, gościu grający i walczący gitarą, to jest inny level.
No ale właśnie, a propos szaleństwa, to Kojima zaprezentował coś, co w sumie powinno było zachwycić pół świata gamingowego, tego hardkorowego, bo powiedział, że pracuje nad nową, jak to dokładnie określił, szpiegowską grą akcji nowej generacji.
Ze swoimi partnerami, z którymi mu się bardzo dobrze pracuje i nie jest to Konami.
Cóż to może być za gra? Szpiegowska gra akcji.
No, ale
czy chodzi o Metal Gear Solid?
No nie, ale...
No wiadomo, że niestety nie, ale...
Niestety nie, ale coś na ten wzór. No widać, że tęskni za tą marką jednak, chociaż wielokrotnie próbował ją w swoim życiu porzucić tak na marginesie. Przecież ile było historii, że on to już ostatni MGS, ja już więcej nie robię. W końcu rzeczywiście zrobił tego ostatniego MGS-a, no ale teraz wraca do korzeni, które uczyniły go w zasadzie tym, kim jest dzisiaj, tak? Jakby to one go tak wypromowały na tego najdziwniejszego twórcę gier w branży. Ja bardzo czekam, bardzo liczę. Troszkę mi smutno, że to nie będzie jednak MGS i to nie będzie Snake, jakikolwiek Snake, bo ich jest od cholery. Ale może uda się zrobić jakby inną historię, która będzie tak samo porąbana, fajna, jednocześnie jak sam Kojima mówi, to będzie interaktywny film, tak? Nie wiadomo, co będzie miało przewagę, czy film, czy gameplay. Tu jest zawsze różnie, no nie wiem, jeżeli grałeś w Metal Gear 4, to tam jest tyle cutscenek, że czasami możesz sobie iść zrobić kawę, wrócić, wiesz, zamówić obiad. No. Absolutna masakra, co dzisiaj jest w zasadzie rzadkie. No. Niektóre tylko gry tak robią. Hideo tak robi, to jest jego styl, on to uwielbia.
No mnie to trochę niepokoi. To znaczy ja jednak jestem graczem, który ceni sobie gameplay. Nawet jeśli to jest slow gameplay, jak nie wiem, w Death Stranding, ale gameplay, gdzie ja biorę jakby, ja kieruję postacią. I oczywiście cutscenki super, dialogi fajnie, ale nie za dużo. I tutaj ten nacisk na to, że to ma być jak film, szczerze, ja chcę, żeby to była fajna gra akcji, a nie film, tak? To jakby ja nie chcę oglądać, chcę oglądać szaleństwo, chcę zobaczyć, jak zaraz na początku Metal Gear 5, tego mi brakowało potem dalej w tej grze, ale na przykład chcę zobaczyć, jak płonący wieloryb strąca latający śmigłowiec, na przykład chcę tego szaleństwa Metal Gearowego, ale niekoniecznie chcę, i ono było super właśnie, w ogóle ten początek, pierwsze dwie godziny Metal Gear 5 to jest po prostu najlepszy w ogóle moment całej Metal Gear 5, bo potem on się robi dosyć takim powtarzalną grą skradankową akcji, brakło tam tego szaleństwa z początku, które mi się strasznie podobało, ale okej, więc jakby wolałem więcej akcji przegrywanej filmami, niż żeby to było jakieś filmowe doświadczenie. Zobaczymy. Na pewno nie należy się na to liczyć szybko, bo tak, jakby zespół ma się za to zabrać po Death Stranding 2, który wychodzi w 2025 roku, więc jakby no, można spokojnie powiedzieć sobie, że to jest jakieś 2028 najwcześniej, może nawet 9, więc poczekamy sobie jeszcze na tego nowego Metal Geara. Naprawdę sporo to zajmie.
To nam jeszcze zdąży zrobić parę remake'ów.
Tak.
Tragicznych.
Tak. No, gra w ogóle gra. Nie wiemy, czy się ma nazywać Fizint, ale taki się pojawił tytuł na ekranie tam w pewnym oddaleniu, więc jakby tak ludzie o tym projekcie mówią Fizint. No i tak, Death Stranding 2 było ukoronowaniem tego pokazu, ale to nie były wszystkie gry, o których mówiono. A nie o wszystkich mówiliśmy i nie będziemy o nich wspominać, tylko przelecimy przez nie tak bardzo szybko. Na zasadzie powstaje ten remaster Until Dawn. To jest o tyle ciekawe, że twórcy przeskoczyli na nowy engine, czyli na Unreal Engine 5. No i premiera jeszcze w tym roku. Tak, albo na przykład pokazano nowy fragment gameplayu z Dragon's Dogma 2, który wychodzi już 22 marca. To tak a propos tych gier japońskich, o których to była jedna z których nie wspomnieliśmy, a właśnie jest jeszcze Dragon's Dogma 2. No ale znowu, w sumie Dragon's Dogma już pokazano tyle gameplayów, że mnie kompletnie przestały interesować. Po prostu dajcie mi zagrać w Dragon's Dogma 2 i jakby ja już nie potrzebuję więcej gameplayów, no ale tak tym się rządzą prawa pokazów, że trzeba coś nowego pokazać, więc był jakiś nowy fragment z wielkimi istotami, jakimiś smokami, ogrami, po których nasze postacie wskakiwały i z nimi walczyły i super.
Nie wiem, co mogę dodać, oprócz tego, że robi to gigantycznie zajebiste wrażenie.
to chyba nie trzeba już nic więcej dodawać. Był jeszcze VR 2, PS VR 2, czyli Sony musiało, bo ma taki sprzęt, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta o tym, ale wyszły nowe okulary od Sony i tam pokazano dwie gry, jedna mniej interesująca, chociaż wyglądała w sumie fajnie, Legendary Tale, taki jakby taki Skyrim, tylko że w zasadzie sama walka, ale taka Skyrimowa i dosyć chyba wymagająca, nie wiem, ale wyglądało to nawet ciekawie. No a druga teoretycznie ciekawa, no a w praktyce takie marki szybko umierają, czyli nowa gra z uniwersum Metro, która wraca do korzeni, bo rozgrywa się w metrze.
Ale wygląda dobrze jak na VR.
Tak, wygląda dobrze jak na VR i w ogóle kojarzyłam się trochę z Alexem, z Half-Life Alex, jeżeli chodzi o te pomysły na gameplay właśnie, że masz te dłonie swoje, manipulujesz przedmiotami, jest jakieś skradanie, są przeciwnicy, jest bardzo fajne celowanie, przynajmniej tak to wyglądało na trailerze. Więc kurczę, nie skreślałbym jej tak od razu, nawet jakby mamy w redakcji ten gdzieś tego VR-a i tak sobie obiecuję, że kiedyś go pożyczę i w końcu ogram te wszystkie gry i tak na razie czeka.
Ja nienawidzę horrorów i teraz jak sobie uświadomię to, że miałbym zakładać hełm z horrorem tak blisko oczu. Nie, nigdy, nigdy.
Nie, to horrorów nie zamierzam odpalać. Ale Metro jest takie trochę horror, ale no tak, taki tak.
Ale
lekki.
Wyskakuje coś tam na ciebie.
Zdarza tak. Się, tak. No, w każdym razie jest ta gra. No jest jeszcze Foam Stars, czyli taka gra o mydle, czyli klon po prostu z Splatoona z konsol Nintendo, czyli taka rywalizacyjna gra, sort of strzelanka, której należy się skupić raczej na obiektywie, czyli w tym wypadku, nie wiem, smarowaniu pewnie tej mapki tymi różnymi mydlinami, przy okazji walczeniu z przeciwnikami, bo to są drużynowe starcia. No i to, co jest fajne, to, że ta gra jest sieciowa i ona będzie, wystartuje już od razu w lutym jako gra w ramach PS Plusa, tego najniższego poziomu, więc pewnie będzie miała solidną bazę graczy od razu.
Japońskich pomysłów ciąg dalszy.
Tak. No i tyle, jeżeli chodzi o State of Play. Mnie się podobało znacznie bardziej niż poprzednia konferencja Microsoftu, ta pierwsza w tym roku. Pokazali znacznie ciekawsze gry, gry, które wyglądały jak z najwyższej półki, a nie jak gry średniobudżetowe, które pokazał Microsoft z kolei. Narzekaliśmy ostatnio na Indiana Jonesa, no i jakby narzekamy znowu na Indiana Jonesa, ale no nie, no te gry wyglądały po prostu bardziej interesująco. Wiadomo, że sporo z nich to są gry z innych platform, albo to są gry, które będą prędzej czy później trafią, czy to na peceta, czy w ogóle trafią na Xboxa również. Więc jakby to nie jest tak, że są wszystko ekskluzywy Sony, ale moim zdaniem dobry początek roku, zwłaszcza, że Sony zapowiedziało, że zaraz, dosłownie zaraz, bo już 6 lutego ma kolejne State of Play, na którym się skupi już na Final Fantasy VII Rebirth. Więc jakby mocny start, powiedziałbym. Jak na rok, w którym nie ma hitów Sony, to powiedziałbym, że całkiem nieźle. Będzie no, w co grać.
Ja na razie nie narzekam, naprawdę mam całkowicie wypełniony dzień grami, więc...
No, jest za dużo tego. Bardzo was prosimy, deweloperzy, trochę mniej tych gier, bo po prostu jak mamy to ograć? To jest w ogóle skandal. Dobra, ale w tym tygodniu mamy też dużą premierę. Dużą premierę gry, czyli Suicide Squad, tak? To znaczy, wiadomo jak to jest z tymi premierami dzisiaj, to znaczy jakby nie dość, że jest wczesny start, to jeszcze dodatkowo w przypadku Suicide Squad ten wczesny start nie zadziałał tak, jak powinien zadziałać, bo się okazało, że gracze mają problemy, więc musieli wstrzymać serwery, a na sam koniec w związku z tym rekompensowali tym graczom, którzy wykupili ten droższy pakiet taką specjalną walutą, która służy do opłacania w sklepiku jakichś tam, nie wiem, kosmetycznych pierdół na przykład, tak? Co w ogóle już dla niektórych to powinno być tyle czerwonych flag w tej mojej wypowiedzi, bo jest i wcześniejszy start za dodatkową kasę i sklepik wewnętrzny i to jest jeszcze uwaga, gra usługa, gameplay oparty na koopie, taki looter-shooter, więc jak niektórzy to po prostu już wyłączyli podcast, tak? Czy naszą rozmowę.
Tak, to nawet ja się wyłączyłem, bo jakby nie cierpię wszystkiego tego, co powiedziałeś. Ale ja mam z tą grą inny problem. Ja mam właśnie taki problem, że ona nie ma niczego, czym miałaby mnie zachęcić i to z samej jakby swojej natury, bo DC ma jakby ten, kiedy oni zajmują się Batmanem albo Supermanem, nawet Supermanem, to im to jakoś wychodzi. To ma jakiś charakter, jakiś tam klimat, tak? Czy adaptują to do gry, czy do filmu. Ale kiedy oni próbują wziąć tą swoją Ligę Sprawiedliwości, to wychodzi z tego zamiast poważnej opowieści o superbohaterach lub vilanach.
Takie nawet czasami zbyt poważnych,
tak?
Nie?
To wychodzi z tego opowieść o facetach w rajtuzach. I jakby ja nie umiem znaleźć nawet cząstki tego, co czułem, nie wiem, przy Avengers Endgame. Absolutnie nie, kompletnie. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu ci bohaterowie są troszkę mniej interesujący. Jakby sam skład tego zespołu jest po prostu mniej interesujący. Facet krokodyl, czy facet rekin, nie wiem, kim on jest. Facet ryba, whatever. nie, jakby nie podnieca mnie tak, jak robił to człowiek pająk.
Mamy to. Maćka podnieca człowiek pająk.
Tak.
Rozumiem, o co ci chodzi, ale widzisz, ja jestem na przykład graczem mocno zorientowanym na gameplay i mnie właśnie bardzo ciekawi Suicide Squad, bo ja się paradoksalnie całkiem nieźle bawię w tych wszystkich grach, usługach, powiedzmy kooperacyjnym, ale nie takich, które wymagają kooperacji, bo ja w kooperacji raczej nie gram, gram sobie samemu. Ale nawet nie najgorzej się bawiłem w całym Anthemie. Zresztą śmiała się ze mnie redakcja.
Tak, pamiętam.
Nie najgorzej się bawiłem, recenzowałem zresztą w Avengers, Marvel's Avengers, czyli taką grę właśnie, która się nie udała ostatecznie Square Enix, ale właśnie miała być taką grą, usługą z rozbudowanym endgame'em i tak dalej. Ja często w tym endgame'ie już się zaczynam nudzić, więc ja sobie tą grę przechodzę, dobrze się pobawię, postrzelałem, co się pobawiłem, to moje. Minęło, nie wiem, 50 godzin na przykład, ja tą grę zostawiam, ale właśnie dlatego mnie Suicide Squad ciekawi, bo zbiera takie dosyć różne opinie. Widziałem dosyć pozytywne recenzje, wstępne, pierwsze, no bo jakby gra przyszła dopiero jakby do nas na premierę, tą wcześniejszą, więc jakby my dopiero zaczęliśmy co w nią grać i jeszcze chwilę zajmie, zanim nasz recenzent napisze recenzję i tak dalej, więc jakby są wstępne opinie, zresztą bardzo mało recenzji się pojawiło, takich powiedzmy z oceną zakończonych i tak dalej, co ma sens, ale właśnie one były takie, że na przykład jest świetna walka, że bardzo fajna jest dynamika ruchu postaciami, że one mają swoje animacje, że to, co kuleje, to może różnorodność misji, ale że dla ludzi, którzy się dobrze bawili na przykład w Destiny, albo którzy bawili się dobrze w Division, czy właśnie w Anthemach, czy Marvel Avengersach, że to jest gra, która im się powinna spodobać. Ja się w tych grach dobrze bawię, więc w sumie zamierzam sprawdzić po prostu. I nie wiem, czy jest, bo na pewno gra już jest, ma bardzo zły PR, tak? Ale myślę, że PR to jest coś, co mało kogo obchodzi, jeżeli chodzi o robienie tego typu gry. Ważne, nawet zły PR, jeżeli tylko przyciąga graczy, jeżeli ich nie odstrasza, w sensie czasem ludzie grają w coś niezależnie od tego, że narzekają na przykład, nie? Nie wiem, jak się wejdzie pewnie na forum League of Legends, to zawsze ludzie narzekają na grę sieciową, w którą grają, tak? Piszą na przykład potem komentarz, na przykład wchodzisz sobie na kartę Steamową, no League of Legends nie ma na Steamie, nie? Ale jakaś tam sieciowa gra i ktoś ma na przykład 7000 godzin i pisze, bardzo słaba gra, nie polecam. Więc myślę, że twórcy nie mają nic przeciwko temu komentarzowi, jeśli ktoś spędzi te 7000 godzin w tej grze. Więc jakby ocena jest drugorzędna. Ciekawi mnie, czy po prostu się znajdą gracze. No zobaczymy. Ale jest to duża premiera tego tygodnia, a więc wspominamy. Tak.
A dzisiejszy podcast zamkniemy kultowo i bardzo historycznie i klasycznie w naszym stylu, czyli Wiedźminem. Bo padła informacja, ostatnio podali ją twórcy, podzielili się, że Wiedźmin 1 potrzebuje tak zwanego reverse engineeringu, czyli jakby trzeba się cofnąć do podstaw i wybrać to, co zostanie usunięte, to, co zostanie radykalnie przerobione. No w zasadzie, powiedzmy szczerze, napisanie gry na nowo.
Tak, no ten remake Wiedźmina zawsze pozostaje taką dużą, jakby niewiadomą cały czas, dla nas oczywiście, bo ta gra jest bardzo stara. I pod wieloma względami się zestarzała. Ona w ogóle pod wieloma względami Wiedźmin powstawał jakby w zły sposób. To znaczy, pamiętam rozmowy z Arturem Ganszyńcem, jak on opowiadał, jak powstawał Wiedźmin 1. I to zasadniczo w skrócie wyglądało w ten sposób, że zespół uczył się robić gry. I na przykład założenie było takie, że przywódcy jakby elfów, że przywódcy wiewiórek, że w każdym akcie będzie osobny w ogóle, osobna postać, która będzie stała na, jakby z nami się spotykała. I to okazało się na pewnym etapie produkcji, że ta część informatyczna nie jest w stanie zaprogramować tylu postaci, ile napisali scenarzyści, ile jakby powstało wokół historii i powiedzieli sorry, ale będzie ich znacznie mniej i teraz zróbcie coś, żeby to działało. No i potem sklejano na przykład te różne postaci i tak na przykład właśnie Jorvet został jedynym przywódcą. A w efekcie wycięto te postaci, w związku z tym musiano posklejać różne i się okazało, że to wyszło grze na korzyść. No ale to nie zmienia faktu, że to nie jest jakby właściwy sposób, że jakby twórcy się dopiero uczyli, jak się tworzy gry. I to widać, tam jest dużo backtrackingu na przykład, który koniecznie należałoby w ogóle usunąć z tego, jakby przeprogramować, przemyśleć na nowo questy, rozwiązania, żeby nie trzeba było latać cały czas po tej mapie w tej weftę na przykład, tak? Tam były na przykład te loadingi, gdzie się wchodziło, to po prostu loading, pomieszczenie loading, wyjście z pomieszczenia loading, kolejne mapki loading. No to nie było za dobre.
No i był system walki, który był bardzo tak. zły, bo oparty na mysce. I tam było chyba 3 rodzaje stylów jakby walki. Chyba lekki, ciężki, jakiś tam mieszany czy coś takiego. Tak to zapamiętałem. Ale straszne to było, bo musiałeś ciągle klikać i to jeszcze jakby w odpowiednim momencie, tak. Żeby to miało sens. Ja pamiętam, że już w tamtym momencie, kiedy grałem w tę grę, gdzieś tam chwilę po premierze, to już wtedy czułem, że to nie jest najbardziej angażujący system walki, jaki mógłby być, nie?
No tak, no jest oczywiście ten element, który jakby twórcy o nim nie wspominali bezpośrednio, ale wszyscy mają na myśli, wszyscy myślą, że o to chodzi w kontekście tych zmian, czyli też między innymi o te karty erotyczne, czyli te karty, które Wiedźmin zbierał, kiedy się przespał z jakąś napotkaną kobietą, nie? To mogła być jakaś, nie wiem, młynarka albo no, różne postaci, czarodziejki też i tak dalej, nie? Więc się te karty kolekcjonowało, no i jakby wydaje się, że twórcy je usuną. Chociaż powiem ci, że na przykład mi się wydaje, że fajnie, wiem, że to wywołuje też dużo niezadowolenia ze strony takich bardziej konserwatywnych graczy, którzy by chcieli, żeby ten Wiedźmin był taki, jaki był i w ogóle był najwspanialszym Wiedźminem. Ja myślę, że nie był.
Absolutnie nie był.
Miał dużo zalet. Miał fajny klimat, miał świetną muzykę, miał dobre miejsce. Dużo miał zalet, ale też się zestarzał. I nie chodzi mi w tym momencie, że te karty czy tak dalej, ale gameplayowo właśnie moim zdaniem był przegadany. To znaczy za dużo tam było tych dialogów. One były bardzo rozległe, niepotrzebnie. I to jakby walka była taka sobie. No nie było tak, że to była jakaś znakomita gra, chociaż no mówię, niosują na przykład ten klimat, nie? Ale na przykład można by jakoś, jakby na przykład zostawić taki system kart, ale trochę inaczej. Jak nie...
Gwinta wprowadzić.
Albo gwinta.
Ale
albo na przykład...
nie rozumiem jakby problemu, bo robienie problemu z tak pierdółkowatego tak. elementu w grze, karty, których w ogóle są tak nieznaczące.
Dokładnie.
Naprawdę.
No.
Jakby remake Wiedźmina możecie dostać ludzie, a wy narzekacie na jakieś cholerne karty w grze? Come on.
Ja myślę, że tak. Znaczy, pewnie się to szybko umrze, ten temat. To znaczy, będzie wałkowany, będzie wracał, zobaczymy, czy się pojawi oficjalnie takie potwierdzenie, ale jak zobaczymy, jak ta gra wygląda, a jeśli ona będzie wyglądać dobrze, to myślę, że to będzie najmniejsze, że tak powiem, zmartwienie kogokolwiek, tak? Bo fajnie będzie po prostu wrócić do tej opowieści w sposób, który, no, nie odrzuca. Bo mnie na przykład Wiedźmin w tym momencie odrzuca jedynka. Pamiętam, że parę lat temu wróciłem, no, nie byłem w stanie tej gry skończyć. Nie byłem w stanie tego backtrackingu znieść, nie byłem w stanie znieść tej drewna, które się, no, bo to gra, ta gra jest drewniana. Ona jest drewniana, bo to jest pierwsza duża gra studia, bo oni się dopiero uczyli wielu rzeczy, bo też taka technologia była wtedy, jaka była, tak? I no, trudno mówić, żeby... Morrowind też jest dzisiaj szalenie drewnianą grą, mimo tego, że kocham ją ogromnie, to bym chciał zagrać w Morrowinda odnowionego. Mm. Chciałbym zobaczyć tą grę, przeżyć to samo, ale bez tego bólu, jakim jest czytanie masy tych dialogów bez sensu. W Morrowindzie w ogóle nie mają jeszcze nawet głosów, prawda? I się czytasz, to czytasz i tej drewnianej walki okropnej i tak dalej. Chciałbym to przeżyć jeszcze raz, ale właśnie w nowej wersji. I jakby super, no. Myślę, że tutaj należy usuwać te elementy słabe, należy wycinać te rzeczy, które się zestarzały i zmieniać, żeby ta gra po prostu była strawna, bo jej trzonem i tak jest historia i jest świat, nie? A nie ta drewniana walka, czy taka jakaś, nie wiem, mała gra rytmiczna, czy coś takiego, nie?
Nie, no ja czekam, jestem bardzo, bardzo ciekawy, co z tego powstanie. I jeżeli CD Projekt jakoś tam sprawuje pieczę nad procesem developingu, to myślę, że będzie okej, okay, jakby, no.
No ja też tak myślę, że będzie okej. Okay. Ja bym się nie martwił i myślę, że nie ma co się tutaj martwić kartami. Kartami się nie martwimy w każdym razie. Dobra, to tyle jakby chyba naszego podsumowania w tym tygodniu. Ja tylko rzucę jeszcze cyfrą tygodnia. Tak sobie wymyśliłem, że w Palworld zagrało 19 milionów ludzi.
Mój Boże.
To tak jakby co drugi Polak w teorii zagrał w Palworld.
No. Może tak było, tylko Polacy w tym kraju.
Wiemy, że nie, gra jest bardzo popularna w Chinach, jest bardzo popularna w Ameryce, no ale jest też popularna, no dużo osób w Polsce gra, w redakcji ludzie grają i to takich, którym nie podejrzewało to, że będą grali w jakiegoś survivala z Pokemonami, z karabinami, innymi dziwnymi rzeczami, więc 19 milionów ludzi zagrało w Palworld, to tak.
Ja nie dołączam.
Ja dołączyłem w sumie, więc 15 minut to prawda, ale liczyć się liczy?
To na pewno cię wzięli pod uwagę.
No, no na pewno, tak. To się też się liczy, więc moja osoba się liczy w takim razie. Ma jakieś znaczenie, niewielkie, ale ma. Dobrze, to dziękujemy wam w takim razie za przesłuchanie. Podzielcie się z nami komentarzami, co wam się podobało w tym State of Play Sony, jaka gra was zainteresowała, a może jaka was nie zainteresowała. I trzymajcie się. Słyszymy się w następnym tygodniu.
Cześć, cześć.
Pa, pa.